jest podcast Poza Prawem, w którym rozmawiamy o marketingu, zarządzaniu i komunikacji w kancelariach prawnych. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku tego podcastu. Jerzy Rajkow-Krzywicki z bezedycji.pl
i Szymon Kwiatkowski z marketingprawa.pl.
A dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób możemy zwiększyć swoją produktywność na co dzień. No to ja zacznę jak zwykle kontrariańsko, a mianowicie, a po co w ogóle chcesz zwiększać tą produktywność, Szymon?
Słuchaj, po co? To nie jest kwestia tego, że ja chciałbym, znaczy propozycja tego odcinka nie wychodzi od tego, że bardzo chciałbym zwiększyć swoją produktywność. Bardziej propozycja tego odcinka wychodzi dlatego, że chciałbym pozbyć cały czas jakichś swoich nawyków, czy przerobić te nawyki, które mam na inne. Na przykład, wiesz, patrzę na swój wczorajszy dzień pracy, w którym oczywiście udało się zrobić dużo rzeczy udało mi się zorganizować, ale były takie, wiesz, przerywniki pracy, które zupełnie były zbędne w moim życiu, i te przerywniki to jest znowuż cholera, jakiś YouTube albo jakieś inne bzdury. I no i stąd ten pomysł na odcinek, więc ja w 37 odcinku, czy tam nie wiem, który to samy 30, któryś odcinek, 30 kolejny odcinek, walczę cały czas z tym samym problemem, może nie z tym samym problemem, ale wiesz, ten temat pojawia się od odcinka 001 chyba naszego podcastu i mam wrażenie, że na moim przykładzie przeprowadzamy jakąś wiwisekcję mojej osoby.
Bardzo dobrze.
I sprawdzamy, hej Szymon, to co teraz u ciebie działa? Ty cały czas walczysz z tą produktywnością? Co ci się zmieniło? Ile narzędzi już przetestowałeś? Albo ile praktyk? Albo jaka jest twoja poranna rutyna?
Ale wiesz, dlatego się pytam, jaki cel, bo tak to jest takie podstawowe pytanie w ogóle w tym temacie, bo ja na przykład coraz bardziej dochodzę do wniosku, że wiesz, że ta produktywność, ona też ma jakieś tam swoje granice, limity i te wszystkie narzędzia.
Tak, zdecydowanie.
To tak, wiesz, do pewnego momentu tylko działają. No ja też dzisiaj trochę się podzielę swoim doświadczeniem jakimś takim, wiesz, jak to możemy nazwać, że dzisiejszy odcinek będzie rozmową w dwóch takich anonimowych, produktywnościowych geeków.
Niech będzie. Dzień dobry, nazywam się Szymon Kwiatkowski i przyszedłem tutaj dzisiaj, żeby porozmawiać o swoich problemach z produktywnością.
No, ale na początku, znaczy w sensie to taka była introdukcja, a chciałbym podziękować na samym początku tego podcastu, zanim przejdziemy do rzeczy, użytkownikowi, który nosi taki wdzięczny nick Airbus 36. Ciekaw jestem, czy to jest jakiś pilot samolotu na przykład.
To byłoby fajne.
Który w serwisie iTunes zostawił 5-gwiazdkową ocenę naszego podcastu i napisał tak. Pozycja obowiązkowa dla każdego prawnika, który myśli o rozwoju swojego biznesu. Dziękujemy bardzo i przy okazji kolejnego odcinka Poza Prawem wskazujemy, że możecie nam zostawić recenzję na iTunes, używając aplikacji iTunes i wchodząc tam w miejsce, gdzie są komentarze i recenzje, i oczekujemy oczywiście 5-gwiazdkowej recenzji i napisania, dlaczego mamy fajny podcast, nie?
Zdecydowanie. Nie wiem, czy wiesz, mamy 19 głosów, czy tam 19...
Nie.
19 osób oddało swoje gwiazdki na, wiesz...
Super. Dziękujemy bardzo każdej z tych 19 osób.
Mega. To jest, wiesz, bardzo takie budujące. 19 osób poświęciło swoją chwilę, żeby wejść na iTunesa, kliknąć 5 gwiazdek i powiedzieć, że hej, fajną robotę robicie. To jest bardzo, bardzo miłe, budujące dla nas jako, kurde, twórców. Mega.
No tak, bo wiesz, jak się wstaje o 4:30 rano i wiesz, i trzeba usiąść, nagrać kolejny odcinek i trochę tak nie bardzo ma się ochotę to zrobić. Zawsze można sobie wejść na tego iTunesa i zobaczyć, że 19 osób gdzieś tam jakoś doceniło to, co do tej pory zrobiliśmy. To jest spoko, motywacja.
A no i wiesz, i wczoraj jeszcze puściłem, kurde, zaraz przejdziemy do odcinka, ja wiem, że my jak zwykle rozwlekamy, ale w czerwcu pyknie nam 20 tysięcy pobrań. Bo mamy 19 200 coś, więc myślę, że czerwiec nam, czy tam 300, 19 300, więc myślę, że czerwiec to będzie, będziemy mieli 20 tysięcy pobrań. 20 tysięcy
pobrań.
No to
droga słuchaczko, drogi słuchaczu, jeżeli uważasz, że powinniśmy to w jakiś sposób uczcić, albo jakąś imprezę zrobić, jakąś innego typu fetę z okazji 20 tysięcy pobrań, to bardzo prosimy wejść na stronę podcastpozaprawem.pl/pytanie i nagrać pomysł, jaki powinniśmy wdrożyć w życie z okazji pyknięcia nam w czerwcu 20 tysięcy odsłuchań.
Tak, co powiedzieliśmy?
Na tej stronie możecie nam, nagrać, nagrać kawałek swojego głosu, taki 5-minutowy i my to później możemy odtworzyć na antenie, tak jak kiedyś się w stacjach radiowych do radia dzwoniło, to teraz tutaj możecie za pomocą komputera to zrobić.
To poprosimy
jedną z takich osób był kto?
Tak.
Przecież on się nagrał.
Jedną z tych osób, która wykorzystała tą sposobność, żeby nagrać nam pytanie, był Wojtek Wawrzak. Wojtku, bardzo ci serdecznie dziękujemy. Wojtek
Dzięki.
Zresztą był gościem w jednym z naszych odcinków razem z Mikołajem Lechem i Łukaszem Mrozem. I Wojtek skomentował odcinek 35.
Cześć, Wojtek Wawrzak z tej strony, z bloga prakreacja.pl. Właśnie jestem po wieczornym spacerze, podczas którego odsłuchiwałem odcinek ostatni o micie ceny i tak przyszło mi do głowy, że skoro już zachęcacie do przejścia do strony podcastpozaprawem.pl/pytanie, to czemu by nie skorzystać? Zatem korzystam. Kilka słów o micie ceny ode mnie. Mianowicie moje doświadczenie pokazuje, że często klienci pytają o możliwość obniżki ceny na samym wstępie, jak gdyby nawykowo. To znaczy, powiedziałbym w szczególności początkującym młodym prawnikom, do których też w dalszym ciągu się zaliczam, że to, że klient pyta o potencjalną zniżkę, to jeszcze nie oznacza, że rzeczywiście tą zniżkę postrzega jak kluczową. Mianowicie wielokrotnie spotkałem się z sytuacją, w której odpowiadając na pytanie o zniżkę w stylu jak najbardziej rozumiem, natomiast swoją usługę wyceniam właśnie w taki sposób, jestem świadomy wartości, jaką mogę dostarczyć i niestety ta cena nie podlega negocjacji, spotykałem się z odpowiedzią: okej, super, panie Wojtku, działajmy, po prostu musiałem spróbować, bo Michał Szafrański na przykład by mnie zganił, że nie spróbowałem negocjować ceny. Także próba negocjacji ze strony klienta wcale nie musi moim zdaniem oznaczać, że on rzeczywiście dąży do realnego obniżenia tej ceny. No to co, chyba tyle. Maksymalnie 5 minut mogę nagrać. Nagrałem 1.40. Zachęcam wszystkich waszych słuchaczy do tego, żeby korzystali z tej zacnej funkcji i zostawiali wam wiadomości głosowe. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło. Cześć.
Z Wojtkiem trudno się nie zgodzić, no bo z jednej strony oczywiście my prosimy o pytania, a Wojtek bardziej komentuje niż zadaje pytanie o to, jak zadaję pytanie, na które oczekuję odpowiedzi, ale ten komentarz jest...
Nie, ale to dobrze, znaczy ja się wtrącę, że to jest spoko, w sensie to myśmy zły komunikat wysłali, bo powinniśmy powiedzieć, że na tej stronie możecie nam coś nagrać po prostu i...
Tak.
No i tyle, nie? W sensie to nie musi być pytanie, możecie też właśnie na przykład skomentować jakoś odcinek albo swoją perspektywę na dany temat, tak jak Wojtek właśnie przedstawić, a Wojtkowa perspektywa jest wyjątkowo cenna, no bo w kontekście tego właśnie negocjowania ceny i tych rozmów o cenie, no to on ma dosyć bogate doświadczenie, więc bardzo fajnie, że się nim podzielił.
Tak, no i wiesz, no i ja tylko przyklasnę Wojtkowi, powiem, że świętym prawem każdego kupującego jest to, żeby negocjować cenę. I oczywiście czasem można odpuszczać i nie negocjować, a czasem warto usiąść do stołu negocjacyjnego i pocisnąć, czy pocisnąć, no po prostu spróbować, zapytać się, czy jeżeli jest szansa otrzymać tę samą jakość za niższą cenę, to czemu nie spróbować? Z punktu widzenia kupującego.
Ja się
oczywiście
trochę zgodzę, ja trochę w tym, co powiedział Wojtek, wyczuwam takiego, no nie wiem, może nie tyle goryczy, co takiego niesmaku związanego z tym, że wiesz, że to zapytanie o rabat jest takie defaultowe, takie na zasadzie, no tak jak zresztą on tam powołuje się, że ta osoba tam mu powiedziała, że no jakbym nie spytał o ten rabat, to Szafrański by mi powiedział, że nie negocjuje, że to jest takie... No wiesz, na zasadzie... Ja lubię rozmowy o cenie i ja uważam, że powinno się negocjować cenę w sytuacji, w której naprawdę są jakieś podstawy ku tej negocjacji, tak? W sensie, no jeżeli ktoś do mnie dzwoni po raz pierwszy i mi mówi, no to tak by default obniż mi cenę, no to ja się pytam, a niby dlaczego, tak? Przecież właśnie 5 minut temu zaczęliśmy rozmawiać, to mój cennik jest taki, dlaczego niby miałbym ci obniżyć cenę? Natomiast jeżeli przyjdzie do mnie ktoś, z kim już zrobiłem 4 projekty, z kim już mam jakąś relację nawiązaną i i za czwartym, znaczy w sensie i za piątym razem powie, słuchaj, to mi obniż cenę, bo i tu jeszcze będzie jakiś argument miał na to, że bo te cztery dotychczasowe projekty były bardziej skomplikowane, a ten jest prostszy, albo tutaj dam ci dwa razy więcej czasu, bo mi się akurat tak strasznie nie śpieszy, no to tu jest jakieś, wiesz, no tu jest jakieś pole do w ogóle rozmowy o tej cenie. Natomiast takie dzwonienie na zasadzie to jest, ja dosyć dużo rzeczy sprzedaję ostatnio na Allegro, bo wiedziony minimalizmem pozbywam się różnych zbędnych rzeczy z domu i na Allegro mam bardzo dużo aukcji wystawionych i za każdym razem jak dostaję takie informację z Allegro, że ktoś do mnie wysłał wiadomość, to tam jest w tej wiadomości zazwyczaj napisane, cześć, to jaka jest prawdziwa cena? No a ja wtedy odpisuję, no taka jak widać na aukcji. No bo to nie jest tak, że ja coś sprzedaję za 1000 zł, ale tak naprawdę chcę to sprzedać za 800 i to jest takie, wiesz, takie, jak to się mówi, droczenie się skupujące. Tylko ja, jeżeli ja tam napisałem 1000, to znaczy, ja chcę 1000. Ja bym chciał 800, to bym wpisał 800, nie? No więc no, to jest tak. Ja trochę rozumiem, znaczy wyczuwam właśnie trochę takiego rozczarowania / goryczy w tym, co napisał, znaczy co nam nagrał Wojtek i podzielam to trochę, że właśnie że ja też mam takie doświadczenia, że ludzie by default mówią, a to daj mi rabat. Ja mówię, nie dam ci, bo ja mam w ogóle taką zasadę, że raczej nie daję. I wtedy ta osoba mówi, nie no spoko, tak tylko pytałem. Nie?
Tak tylko pytałem, tak.
Tak. To... Więc nie bójcie się trzymać jak gdyby swojej wyceny, jeżeli nie ma podstaw ku temu, żeby tej wyceny nie zmieniać. No.
Tak, bo to też jest...
W sensie, żeby ją zmieniać, o.
Bo wiesz, pytanie samo, daj mi rabat dla rabatu, no, też jest bez sensu, bo to jest, wiesz, łatwo odbić taki daj mi rabat dla rabatu. Argumentuję swoją prośbę rabatem, bo tak.
Nie.
Bo nie. Natomiast jeśli rzeczywiście jest jakaś sensowna argumentacja po drugiej stronie i ta zmniejszenie tej wyceny ma ręce i nogi, no to czemu nie? No, czemu nie?
Nie, no dlatego ci powiedziałem, że wiesz, że jeżeli są jakieś przesłanki ku temu, jakaś relacja istnieje, jeżeli warunki projektu, który jest teraz negocjowany, są inne od tych poprzednich, no to wtedy tak, to można się dogadać. A co byś powiedział, Szymon, jeszcze nawiążemy trochę do tego, bo to myślę, że to się często pojawia, że ktoś przychodzi do ciebie i mówi, dzień dobry panie Szymonie, to jaką pan ma cenę za daną usługę, ty mu dajesz cenę, a ta osoba mówi, to ja poproszę 15% rabatu, bo konkurencja ma o 15% niższą cenę.
No, to jest mega trudne, ale to znaczy, że na etapie opowiadania o tej cenie i o swojej ofercie nie pokazałem wartości, jaka moja praca ma dla klienta. Jeżeli
nie oddzieliłeś się wystarczająco od tej konkurencji, w sensie nie wyróżniłeś.
Tak, dokładnie tak. Że nie powiedziałem, że nie zapytałem się ile, wiesz, nie przeprowadziłem tej całej roboty, o której mówiliśmy dwa odcinki temu, w 36. I Łukasz nie mówił o tym, no i też wielu podcasterów prowadziło podcasty o sprzedaży, więc to znaczy, że nie zrobiliśmy dobrej roboty na etapie badania potrzeb i pytania się o to, co ci jest potrzebne, jaka jest wartość dla ciebie tej oferty, jakie korzyści ty będziesz miał, drogi kliencie, z tego, że kupujesz u mnie usługi.
A nie u konkurencji.
A nie u konkurencji, tak, że tam się nie... Wiesz, może, że tam nie zbadaliśmy wszystkiego i nie powiedzieliśmy, nie powtórzyliśmy mu na etapie oferty właśnie tych korzyści, które on, klient będzie miał ze współpracy z nami. No bo wiesz, może być tak, że tam, nie wiem, załóżmy, robimy sobie jakąś prostą umowę, no i na rynku zawsze znajduje się ktoś, co zresztą powtarzamy, kto zrobi coś taniej, chociażby jakiś początkujący prawnik, aplikant radcowski, adwokacki, no ktokolwiek, po prostu znajdzie się ktoś, kto robi to taniej. No i z takim argumentem, jeżeli nie było tej pracy na poziomie potrzeb i identyfikowania potrzeb i pokazywania tych potrzeb, realizowania tych potrzeb, no to klient ma świetny argument, że kładzie na stole ofertę konkurencji i mówi, słuchaj, ten sam zakres prac, kurde, też zrobią umowę tam, nie wiem, sprzedaży czegoś tam. Zobacz, ten sam zakres prac. Czas pracy ten sam, 20 godzin, ale oni, kurczę, są tańsi. No to jaki jest? Dlaczego ja mam ciebie kupić, skoro tutaj sąsiad, pan Kowalski, mecenas, robi to samo taniej? No to nie ma argumentu. A jeśli mamy tą całą robotę wcześniejszą, no to argumenty są, no bo jest się na czym oprzeć, prawda?
Tak jest.
No więc tak, tak ja to widzę.
Także dziękujemy raz jeszcze, Wojtek, za nagranie nam komentarza, a was wszystkich słuchających zachęcamy do tego, żebyście też to zrobili. Bardzo łatwo to się robi. Wystarczy wejść na stronę podcastpozaprawem.pl/pytanie i tam już postępować krok tak. po kroku, tak jak mała taka biała ramka będzie wam kazała.
Słuchajcie, to jeszcze a propos tego, co mamy zrobić z okazji 20 tysięcy pobrań, to pewnie będzie w lipcu, to proszę bądźcie ostrożni, jeśli chodzi o budżet tego, co mamy zrobić. Znaczy poprosimy nie o sugestie, no to lećcie do Stanów zrobić coś tam. Albo nie wiem,
to jest okej, okay, no, możemy później porozmawiać, wiesz, kto zapłaci za bilet.
Chętnie. No dobra, no to przejdźmy do naszego odcinka po tym przydługim wstępie, który jest chyba tradycją naszego podcastu, więc rozmawiamy tak. o tym, jak zwiększyć swoją produktywność na co dzień.
Tak jest. Ja bym chciał trochę, żebyśmy weszli na taką ścieżkę minimalizmu w naszym podcaście i żebyśmy spróbowali tym razem maksymalnie tak skondensować nasze porady i tak bardzo konkretnie to ująć. I powiedz mi, Szymonie, jakie twoim zdaniem takie dwie najważniejsze rzeczy w twoim jak gdyby życiu albo w twoim planowaniu swoich projektów odbijają się na największym wzroście produktywności później?
Okej. Już ci mówię. Ja zauważyłem pewne prawidłowości w swoim życiu. To znaczy, jeśli dobrze zacznę dzień, zaraz powiem, co to znaczy dobrze w moim przypadku, to potem jakoś reszta dnia się układa, wiesz, w mojej głowie bardziej aktywnie. I w moim przypadku dobrze zacząć dzień, to znaczy wstać wcześnie, czyli to jest przed godziną 6:00 wstać wcześniej przed godziną 6:00 i wykonać jakieś ćwiczenia, wiesz, pójść pobiegać. Przede wszystkim, najczęściej idę pobiegać i zrobić coś aktywnego ze swoim ciałem. To mogą być proste ćwiczenia fizyczne w domu, to może być jakiś trening biegowy. Po prostu musi się rozruszać. Znaczy, w moim przypadku po prostu ta aktywność fizyczna powoduje, że dostaję jakiegoś pozytywnego kopa i ustawia mi się dalej dzień bardziej, no wiesz, jakoś łatwiej się mi się układa. Ja nie wiem, na czym to polega. Może lepsi ludzie, lekarze, doktorzy powiedzą, że te endorfiny powodują, że człowiek jest bardziej uśmiechnięty i jest mu fajniej na duszy. No ale tak jest. Rzeczywiście to mój dobry dzień układa się wtedy, kiedy poranek jest dobry. Poranek jest dobry dlatego, że jest jakaś aktywność fizyczna, która powoduje, że się lepiej czuję w życiu. No, i to jest jakby, no, to jest dla mnie ważne.
Mhm. Ale to dobrze, że o tym mówisz, bo to trochę się przecina z tym, co ja też mam. W sensie, ja zauważyłem u siebie, że jeżeli pójdę rano pobiegać, to dzień mam lepszy. Jeżeli nie pójdę, to mam gorszy.
Tak, zdecydowanie tak.
Tak, wiesz, od 2 miesięcy mam gorsze dni, bo rano nie mogę iść biegać, natomiast już ostatnio mi się palec zrósł, więc będę chyba właśnie od jutra zaczynał z powrotem. Natomiast to jest trochę, ja na swoim przykładzie widzę, że jeżeli pójdę rano pobiegać, to wtedy przez cały dzień jestem po pierwsze bardziej pozytywnie nastawiony do tego, tak. co się w tym dniu dzieje i też bardziej spokojnie reaguję na to, co mnie spotyka, co w sumie jest taką dobrą mieszanką, bo to sprawia, że można łatwiej przejechać przez cały dzień według swojego planu i nie dać się zbić z tropu. Ja trochę to tak to widzę, nie?
Tak. Ja mam jeszcze kilka rzeczy, które mi działają jako poranna taka quasi rutyna. Staram się bardzo często blokować czas sobie rano na przeczytanie jakiejś książki. To jest zazwyczaj 20 minut, żeby usiąść i przeczytać coś ciekawego. I to jest też tak, dlatego ja nie wstaję o tej przed tą 6:00, dlatego że muszę, tylko dlatego, że chcę i dlatego, że w tym czasie moje dzieci śpią. Moja żona też śpi, to znaczy mam na myśli, że jest cisza w domu. I wiesz, w tym czasie dobra kawa plus książka, no to jest dla mnie coś fajnego, bo to jest czas, kiedy niezakłócony czas, kiedy ja mogę usiąść, przeczytać sobie coś, zanotować, wymyśleć coś. To jest też czas całkiem kreatywny. Zresztą jak przeczytamy sobie książki, które już polecaliśmy, na przykład Praca Głęboka czy The One Thing, to tam jedna rzecz, to tam jest, znaczy w wielu książkach to jest napisane, że czas do godziny 11, 12 to jest czas na kreatywne działania, kreatywne zadania. A po godzinie 11 nasza kreatywność trochę spada i można wziąć się za rzeczy powtarzalne, które nie wymagają zaangażowania, wiesz, zaangażowania umysłu.
Czyli należy to rozumieć w ten sposób, żeby... Żeby co? Żeby otwierać maila dopiero po godzinie 11.
Kurczę, wiesz, czemu nie? No, dlaczego nie? No, albo sobie ustawić, że każdy ma to też inaczej, więc ta produktywność może być też tak zarządzana, tą produktywnością można tak zarządzać, żeby wyznaczyć sobie okresy czasowe, w których można tego maila odbierać, no, do godziny 11, tak. Między 11 a 12, a potem, nie wiem, 15-16, żeby... Tak, żeby zamknąć dzień i tam odpisać inbox zero i to wcale nie jest zły pomysł, no. To wcale nie jest zły pomysł.
No dobra, jeśli chodzi o tam o poranne rutyny, albo o poranną rutynę raczej, powinno się to tak mówić, to u mnie na przykład jeszcze, ja tej książki to nie stosuję, w sensie takim, że próbowałem kilka razy, ale
której
jakoś
książki?
U mnie się to nie sprawdza.
Której książki nie stosujesz, bo mówiliśmy o dwóch.
Nie, mi chodzi o czytanie w ogóle rano.
A, no.
Że w sensie, że próbowałem to robić, ale jakoś to w mojej głowie wciąż funkcjonuje jako, no, że to nie jest do robienia rano. Ja sobie wolę poczytać książkę wieczorem. Po prostu.
Okej, okay, no dobra, no.
Do tego stopnia, że nawet przez jakiś moment próbowałem, jest taka fajna książka napisana przez Ryana Holidaya i jeszcze jednego gościa, którego nazwiska nie pamiętam, która się nazywa The Daily Stoic. I to jest książka, która ma 365 stron i na każdej stronie masz w wielkości tam strony albo pół strony jakąś tam taką króciutką, stoicką przypowieść. Aha. Po to, żeby sobie właśnie codziennie przeczytać, nie? Że wstajesz 10 sierpnia, bierzesz książkę, znajdujesz stronę z napisem 10 sierpnia i tam jest jakaś historyjka na 10 sierpnia.
Okay.
Nie?
A, taka, dlatego 365, wiesz. Tak, to okej.
Okay. Tak, tak, tak. No i, no i nawet to mi nie wchodziło jakoś rano. Tak miałem, chciałem czytać pół strony rano i nie. Natomiast mi działa, znaczy w sensie dużą różnicę w planowaniu dnia mi robi zaplanowanie tego dnia.
True. Ha. Tak, tak, tak. Ja słyszałem, że żeby dobrze zaplanować, żeby dobrze egzekwować to, co się zaplanowało, to trzeba planować dzień wcześniej.
Znaczy ja mam tak, że ja sobie wpisuję rzeczy do zrobienia dzień wcześniej, wieczorem, a później rano idę pobiegać, a jak wrócę, to sobie oglądam kalendarz i te rzeczy, które wpisałem i sobie blokuję czas w ciągu dnia na zrobienie tych rzeczy. O tak to działa u mnie. I często tam wtedy sobie przesuwam jeszcze względem... No, tego, co mi się wydawało wieczorem, bo zazwyczaj wieczorem mi się wydaje, że zrobię dwa razy więcej niż rano. Nie?
No, zdecydowanie. Optymizm i wiesz.
A druga sprawa jest taka, że też czasami wchodzą jakieś informacje w międzyczasie, które, no wiesz, no, które modyfikują ten dzień, typu, nie wiem, ktoś mi tam o 23:30 odwoła jakieś spotkanie, które następnego dnia rano o 10:00 ma być. No i wtedy tak. Mi się dzień trochę zmienia.
Tak, tak, tak. Zresztą z tym planowaniem to jest ciekawa przypadłość chyba każdego człowieka, że my nie umiemy dobrze planować, nie umiemy dobrze zastanowić się, czy zaplanować, ile czasu zajmie nam wykonanie konkretnej czynności. Ja kiedyś, to może nie wiesz, a słuchacze pewnie też nie, że skończyłem studia podyplomowe z zarządzania projektami IT w przedsiębiorstwie. I tam na tych studiach, oprócz tego, że to były genialne studia na SGH, to padło takie stwierdzenie od jednego z prowadzących, że on jeszcze nie widział takiego projektu IT, który by się zakończył w czasie i w budżecie. A przede wszystkim w czasie.
Ja też takiego nie widziałem. Więc... Mam 15 lat doświadczenia zarządzania projektami.
No właśnie. Więc no to było dla mnie znamienne w tamtym czasie, że kurczę, jak to projekty IT są, wiesz, nie są w czasie, no ale to pokazuje tylko, że my nie umiemy, oprócz tego, że nie umiemy zarządzać swoją listą, że nie umiemy zarządzać takim dużymi projektami IT, to jestem w stanie zrozumieć, no to okazuje się, że my nie umiemy zarządzać czasem, jaki mamy na konkretny dzień, czy nie umiemy zarządzać czasem pod kątem zadań, które mamy wykonać konkretnego dnia. Więc nawet takie spisanie sobie ich na kartce, czy tam w jakiejś aplikacji bardzo ładnie pokazuje, że kurczę, ten optymizm, jaki mamy przy planowaniu, no wcale nie jest pożądany. Lepiej wybrać sobie jedną rzecz do realizacji niż 10 i z radą nie zdążyć.
Ja w mojej praktyce prowadzenia projektów to już sobie wypracowałem takie bardzo, bardzo uproszczone zasady, które zresztą komunikuję w większości ludzi i w większości tam jakichś podwykonawców, kontrahentów, z którymi współpracuję, a mianowicie za każdym razem, kiedy ktoś z mojego zespołu musi ocenić czas, który mu będzie niezbędny do zrobienia czegoś, to ja sugeruję, żeby ten czas, który on wymyśli, pomnożyć przez dwa.
Przez dwa, mhm.
Tak, że komuś się wydaje, że zrobi coś w dwa dni, no to niech wpisze do tam, wiesz, projektu, do Gantt Charta, że zrobi to w cztery dni. Mhm, nie? I podobna zasada jest dla budżetu. Jeżeli ci się wydaje, że zamkniesz, nie wiem, projekt kwotą 100 tysięcy złotych, to musisz założyć 200 tysięcy.
No proszę.
A jeżeli nie masz 200 tysięcy, no to załóż 50 tysięcy, bo wtedy na końcu projektu i tak będzie 100.
Okej.
No. I podobną zasadę mam jak gdyby do planowania swojego czasu, czyli jeżeli wydaje mi się, jak sobie siedzę przed moją to-do listą na dany dzień, wydaje mi się, że coś mi zajmie pół godziny, to rezerwuję na to godzinę.
Okay.
Ja tak to robię. I no i mam też taką niepisaną zasadę, znaczy niepisaną, w sumie to już pisaną, bo już dosyć często o niej mówiłem w różnych tam vlogach, podcastach i tak dalej, że staram się nie wpisywać sobie więcej niż cztery rzeczy do zrobienia na dzień, tak? W sensie mam jakieś tam spotkania, które są wpisane do kalendarza i niektóre z nich są cykliczne, tak jak nasze na przykład nagrywanie podcastu, a niektóre nie są cykliczne, bo są po prostu jakimiś spotkaniami z ludźmi innymi. Natomiast poza tymi spotkaniami, które siedzą w kalendarzu, na task liście takiej, czyli rzeczach do zrobienia danego dnia, są cztery rzeczy i jeżeli jest więcej niż cztery, to zazwyczaj to jest źle, w sensie to
okay.
Staram się je wtedy przerzucać dalej w tygodniu, bo ja i tak wiem, że właściwie nie zrobię więcej niż cztery, nie? Tylko, że to nie może być oczywiście odebrać marynarkę z pralni, to nie tego typu taski są, tylko raczej takie taski wymagające jakiegoś zastanowienia, planowania pracy, komunikacji, rozmowy z kimś, nie? I coś takiego.
Okej. Okay. To mamy poranną rutynę, każdy tę poranną rutynę ma trochę inną. Ludzi, którzy zajmują się, można posłuchać też ludzi, którzy zajmują się tak zwanym biohackingiem, którzy tą poranną rutynę mają rozpisaną i rozbudowaną całkiem nieźle do kilku czy nawet kilkunastu punktów. No ja tak bardzo tej rutyny nie mam rozbudowanej. Największą moją rutyną jest to, że we wtorki albo czwartki się spotykamy i nagrywamy podcast. I to jest dobre. No. I to jest dobre, bo to powoduje, że jesteśmy Że jest ciągłość nagrywania i my się trzymamy w jakichś ryzach i nasi słuchacze też są przyzwyczajeni do jakiegoś częstotliwości nagrywania kontentu. No i co mamy drugi, jaki mamy kolejny pomysł na to, jak zwiększyć produktywność na co dzień? To Jerzy, może ty powiesz o tych systemach.
Wiesz co, no, znaczy poza tym, żeby sobie jakoś w ogóle wymyślić pewne ramy funkcjonowania. Ty to trochę teraz właśnie powiedziałeś w sensie takim, że z mojego doświadczenia by wynikało, że tam na przykład sama poranna rutyna jest mniej ważna niż w ogóle sam, w sensie, czyli te elementy, które rano się robi, są mniej ważne niż w ogóle to, żeby to było, w sensie takim, że najlepsze efekty z mojego doświadczenia osiąga się wtedy, kiedy zdecydujesz się, że coś będziesz robił i później planujesz sobie sukcesywnie i powtarzalnie co jakiś czas, że będziesz robił pewne rzeczy, które cię tam zaprowadzą do tego, co chcesz robić, tak? Czyli ja jeżeli już zauważyłem, że mi się lepiej dzień układa, jeżeli pójdę pobiegać, no to sobie blokuję sobie w kalendarzu czas na to, żeby pójść pobiegać i to jest bardzo mocno jak gdyby zaplanowany i zablokowany czas, który dosyć trudno jest mi jakoś tam później anulować, tak? No, są oczywiście ważniejsze rzeczy, które się czasami zdarzają, jak mam, nie wiem, chorą córkę, no to czasami nie pójdę pobiegać, ale z zasady ten czas na bieganie jest bardzo ważny, bo chodzi o to, bo jeżeli pójdę pobiegać, to później cała masa innych rzeczy robi się łatwiejsza. I tak samo jest z tym nagrywaniem podcastu, nie? Że jeżeli my chcemy mieć publikację podcastu regularną, no to musimy regularnie się spotykać, go nagrywać, tak? I też to jest jakieś tam jak gdyby konsekwencja naszej decyzji o tym, że chcemy regularnie publikować, więc regularnie musimy się spotykać i nagrywać i stąd te wtorkowe nasze ostatnie spotkania poranne. I podobnie jest z innymi rzeczami, no czyli ja u siebie zauważyłem coś takiego, że ja lepiej funkcjonuję, jeżeli się identyfikuje z kilkoma rzeczami, czyli powiem sobie, okej, Jerzy, no to żeby być bardziej produktywnym, żeby ci się lepiej dzień układał, to lubisz pójść pobiegać, tak? Dobrze ci robi pójść pobiegać, no to jesteś biegaczem. Czyli ja sobie w mojej głowie wymyślam, Jerzy, jestem Jerzy i jestem biegaczem. Jestem Jerzy i jestem podcasterem, bo nagrywam podcasty.
Tak.
I to sobie też tam jakoś w ciągu tygodnia blokuje czas na to, żeby być podcasterem. Jestem dobrym ojcem, więc sobie blokuje czas, który też jest nieruszony, w sensie ciężko jest go ruszyć innym osobom, który spędzam z moją rodziną, nie? Czy tam z moją córką. No i w ten sposób, żeby się określić kilkoma słowami takimi, nie wiem, ktoś może powiedzieć, że jest, nie wiem, muzykiem rockowym, no to będzie regularnie chodził na próby swojego zespołu, tak? Czy nie wiem, czy będzie brał gitarę i będzie ćwiczył riffy, no... Żeby sobie się zastanowić, tylko też tych słów nie może być 15, no bo później się okaże, że w ciągu tygodnia jest ciężko to zaplanować wszystko i nie starczy ci czasu na spanie i na chodzenie do pracy, nie? Ale żeby wybrać sobie kilka takich kwestii i no i wiesz, no i później wokół tego sobie układać właśnie tydzień, miesiąc, rok i tak dalej.
No tak, czyli twoim jakimś mykiem, twoim sposobem jest to, żeby nazywać funkcje, jakie się pełni, tak? Jeśli dobrze cię zrozumiem, w typu jestem podcasterem. No
to żeby się identyfikować, żeby siebie opisywać pewnymi pojęciami, tak? Czyli żeby powiedzieć dzień dobry, tak jakbym przyszedł do ciebie i ciebie poznał w windzie, nie elevator pitch, to bym powiedział dzień dobry, jestem Jerzy Rajkow-Krzywicki, jestem menedżerem, podcasterem, biegaczem i perkusistą, nie?
I tatą.
I tatą, no tak, no, natomiast to jak gdyby, no to tu powiedziałem w kontekście zawodowym, nie? Natomiast w ogóle, żeby sobie siebie jakoś tam określać pewnymi krótkimi pojęciami, słowami, żeby później te pojęcia i słowa, z którymi się identyfikujesz, no żeby one były jakoś, miały odzwierciedlenie w rzeczywistości, żeby gdzieś tam za tym szedł jakiś czas, który się na to poświęca.
To też zahaczasz o taki temat, o którym moglibyśmy jakiegoś psychologa poprosić, czyli o to, jak się zmienia podejście człowieka, osobowość, jego cechy w zależności od tego, jaką rolę pełni w życiu. Bo ty mówisz o tym, że opisujesz siebie jakimiś konkretnymi słowami w stylu jestem podcasterem, jestem tam kimś innym, menadżerem. No ale to tak naprawdę są role, jakie ty zakładasz, czy maski, jakie zakładasz na siebie i nagle stajesz się z ojca, z taty, dobrego taty, który stara się być najlepszym dla swoich dzieci i męża, stajesz się nagle podcasterem i nagle uruchamiają się w tobie jakieś inne cechy, których byś nie miał, będąc właśnie tatą albo menadżerem.
Wiesz co, ja myślę, że to nawet, znaczy to, że trochę jest w tym prawdy, co mówisz, ale też ja myślę, że to jak gdyby no, najważniejszą jakby no, rozgraniczenie przebiega tutaj zależnie od tym, z kim się o czym rozmawia, tak? No, czyli jeżeli ja rozmawiam z tobą, no to ponieważ już się trochę znamy, no to nie będę ci mówił, że o, jestem tatą, no bo kurna, ty to wiesz. więc po cholerę mam ci to mówić. Natomiast jakbym, nie wiem, ciebie spotkał jako kogoś, nie wiem, obcego w windzie właśnie, komu bym się przedstawiał, no to raczej nie zacznę od tego, że jestem ojcem, no bo w sumie to mało cię to obchodzi, tak? No, większość ludzi na świecie jest ojcami, matkami, wiesz, ciociami i tak dalej.
Tak.
Więc raczej jesteśmy w takim pierwszym spotkaniu bardziej nakierowani na pokazywanie tego, czym się zajmujemy profesjonalnie albo zawodowo, a dopiero po dalszym poznaniu danej osoby otwieramy się bardziej na te takie no, osobiste rzeczy, tak? No, dla mnie rodzina to jest jednak dosyć osobista sprawa.
No tak. Czyli twoją rolą...
Mimo, że czasami moją rodzinę widać na vlogu, co jest w polskich warunkach bardzo, bardzo oryginalne, mam wrażenie.
No, czy ja wiem. No, spójrz na przykład na Macieja Aniserowicz, który teraz kręci jakieś niesamowite wyniki dotyczące sprzedaży swojego kursu online. On regularnie pokazuje swoją córkę. Masz też Burnejko, który...
Zwróć uwagę na to, że Maciek to nie pokazuje córki, tylko jej rękę zazwyczaj.
No dobra, może jakoś ostatnio Instastory oglądałem i coś widziałem.
A nie, bo na Instastory to może jest trochę co innego. Ja nie oglądam w ogóle niczego na Instagramie, więc ja nie wiem, co on publikuje na Instagramie. Okay. A na YouTubie zazwyczaj widać jej rękę, jak uruchamia samochód, jak jadą do przedszkola.
No to jest tak, to kojarzę. No ale też masz na przykład Burnejko, który no, bez krępacji wrzuca zdjęcia swojej córki i tam zdjęcia...
Tak, to prawda.
Akurat to,
no, jest parę osób, ale wciąż mam wrażenie, że to jest jakieś takie, no wiesz, no, że to nie jest bardzo popularne w Polsce, że jak sobie popatrzysz na to, co się dzieje na YouTubie zachodnim, no to tam tego jest więcej, nie?
No może to jest jakaś, wiesz, pomysł na, albo to jest to, że tamci na zachodzie po prostu są o te kilka lat do przodu i oni pokazują dzieci, albo my jesteśmy o kilka lat do przodu i szanujemy prywatność dzieci i decydujemy, że... To jest jednak, no, naruszam czyjąś prywatność, pokazując dane osoby, dzieci, wiesz, w sieci, bo ostatecznie one nie wyrażają zgody na to, czy być na tym filmiku, czy nie.
No z jednej strony tak, a z drugiej strony mi się wydaje, że to też zależy. W sensie, jeżeli jeżeli nie pokazujesz ludzi wokół ciebie w jakichś takich, wiesz, no, bardzo osobistych, krępujących sytuacjach, to myślę, że o ile... Ja to trochę tak sobie tłumaczę, że to, że czasami pokażę jakiś fajny dialog z moją córką, albo to, że czasami pokażę, że gdzieś tam sobie idziemy wszyscy razem, to mojej rodzinie nie robi krzywdy, nie? Natomiast być może, gdybym, nie wiem, na tym moim kanale vlogowym miał 1 000 000 subskrybentów i 250 tysięcy osób codziennie by oglądało to, to być może podszedłbym do tego trochę inaczej, czyli bym doszedł do wniosku, że za każdym razem wystawiam tą moją rodzinę na 250 tysięcy par oczu i to trochę jest inna skala. Ale ponieważ takich wyników nie mam, to mam wrażenie, że bardziej jak gdyby to jest dla mnie i dla nas później, tak? Czyli dla naszej przyszłości, dla naszych wspomnień, które sobie będziemy w ten sposób odświeżać, oglądając ten kanał na YouTubie, no, a nie dla tych tam właśnie jakichś dziesiątek, setek tysięcy ludzi, którzy to oglądają. No. Więc być może kiedy te wyniki będą inne, no to wtedy zdecyduję się trochę inaczej robić, ale tak wychodzę ze założenia, że dopóki nie są to krępujące sytuacje, to nie szkodzi nikomu, tak?
Słuchaj, no ja bym chciał wrócić do tego tematu ról, jakie sobie, czy tych słów, jakimi się opisujesz. Dla mnie to są role, jakie się odgrywa, czy w jakich się jest w trakcie życia czy dnia. I zastanawiam, i połączyć to z tą rutyną, o której mówiliśmy na początku. I zastanawiam się, czy jakimś takim tipem na produktywność jest to, żeby... Wiem, że to może jakoś zabrzmi, wiesz, dziwnie, ale może jakimś tipem na to jest, na produktywność jest to, żeby ograniczać sobie pole wyboru i stawiać sobie takie granice, czy no właśnie granice, żeby, których nie należy przekroczyć, żeby tej produktywności nie tracić. Wiesz, po prostu mieć takie jakieś bloki po to, żeby ta dyscyplina, którą sam sobie narzucasz, żeby ona prowadziła cię w dobrym kierunku do realizacji jakichś planów, które sobie wymyślisz. Więc tutaj dla mnie kluczem słowem byłoby ta dyscyplina, wiem, że to może źle brzmi, dyscyplina, która prowadzi do realizacji celów, planów, marzeń.
Nie, no to na pewno to jest dużo od tego będzie zależało. Znaczy ja się z tobą zgadzam, że jeżeli się zastanowimy, dokąd idziemy, tak? Czyli po co, to jest to pytanie, które ci na początku zadałem, czyli po co jest ta produktywność tobie w ogóle? Nie, no to musisz się zastanowić, no nie, dokąd idziesz i po co te wszystkie właśnie jakieś elementy, narzędzia, strategie, blokowanie czasu, rutyna poranna, do czego to cię prowadzi. Jak zrobisz to, no to później się zastanawiasz, co, jakie są jakieś tam właśnie pośrednie kroki, które cię tam doprowadzą i to jest to, o czym ja mówiłem, żeby sobie zastanowić się nad kilkoma pojęciami, którymi się określimy. I dalej, żeby sobie zablokować czas w ciągu tygodnia na to, żeby robić rzeczy związane z tymi pojęciami. Czyli jeżeli ja sobie mówię, że jestem perkusistą, to siadam co tydzień i ćwiczę grę na perkusji, tak? Bo perkusiści ćwiczą grę na perkusji. I wtedy wszystko zaczyna być łatwiejsze. Jeżeli ja mam blok czasu w kalendarzu, w którym mam napisane ćwiczenie na perkusji, to siadam i ćwiczę. I idźmy dalej. No to, co odpowiedziałeś, to jest tak, że żeby jak najwięcej ułatwić sobie w życiu robienia tego, co sobie zaplanowałeś, a jak najmniej pozostawić przypadkowi, albo jak najmniej pozostawić jak najbardziej jak gdyby ograniczyć sobie możliwość zastanawiania się, czy tym razem mam ochotę to zrobić, czy nie. Trochę dobrze to rozumiem?
No to chyba tak, bo brak tej dyscypliny, czy brak narzuconych schematów działań, nawyków działań powoduje, że taki modelowy dzień po prostu się rozłazi. Ja nie mówię, żeby mieć, wiesz, co to w zegarku, to do sekundy i wiesz, trzymać się tej dyscypliny, ale żeby ona tworzyła jakieś ramy. Oczywiście są to przekroczenia czy do przestawienia, natomiast te ramy są czymś głównym, takim kierunkiem, takim drogowskazem, za którym trzeba podążać. I dla niektórych to może być, z innymi osobami w biurze na przykład rozmawiałem o tej dyscyplinie i mówiłem sobie, że czy podrzucałem taki argument, że w pewnym stopniu dyscyplina, czy dobrze wprowadzona dyscyplina może powodować, że człowiek czuje się wolnym. I zastanawiałem się, czy wiesz, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda. I jak to powiedziałem w biurze znajomym, no to czy współpracownikom, to powiedzieli, że chyba na głowę upadłem. Jak dyscyplina może spowodować, że czujesz się wolnym, czy czujesz się, wiesz, spełnionym. A ja myślę sobie, że właśnie tak może być. I tutaj rzucam, wiesz, rzucam pomysł do dyskusji z tobą i z gośćmi, i ze słuchaczami, jeżeli chcielibyście dać swoją opinię, no to tradycyjnie podcast poza prawem pytanie. I zastanawiam się, czy ta dyscyplina rzeczywiście może dać ci wolność, czy jednak nie. I ja się skłaniam ku temu, że tak. Dlaczego? Dlatego, że może dać jakiegoś rodzaju wolność. To oczywiście zależy, jak tę wolność każdy z nas rozumie. Natomiast ta dyscyplina powoduje to, że skupiamy się na rzeczach dla nas ważnych, odrzucamy te, które są nieważne, zakładając, że wiemy, które są ważne, a które nie, ale skupiamy się na rzeczach ważnych.
Właśnie to jest to, że trzeba się na początku zastanowić, nie? No bo jak nie, no to nic z tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, nie będzie dalej miało sensu, niestety.
Tak, tak. I ja sobie tak tłumaczę. Dla niektórych ten koncept może być wariacki. Dla mnie jest całkiem...
Nie, no to ja się z tobą zgadzam, że dyscyplina i że stawianie granic de facto poszerza sferę właśnie wolności. Ja rozumiem, co masz na myśli i zgadzam się. Po pierwsze dlatego, że ja mam jakieś tam swoje przeżycia związane na przykład z odstawianiem różnych niezdrowych zachowań w życiu, nie?
Dawaj.
Zrzucaniem palenia. Ja kiedyś sobie paliłem papierosy, rzucałem palenie i robiłem to różnymi metodami. Później też miałem taki okres, że dosyć mocno lubiłem sobie umilać życie jakimiś takimi przekąskami typu chipsy. I więc się odzwyczajałem od jedzenia co wieczór chipsów, nie? No i na przykład zauważyłem to idąc tropem tego, że dyscyplina równa się wolność i że jeżeli sobie nie zaplanujesz pewnych rzeczy, jeżeli pozostawiasz właśnie życie, żeby sobie tak płynęło, no to zasadniczo w moim przypadku ja zawsze lądowałem w tych miejscach, w tych zachowaniach, które nie do końca były dla mnie w dłuższym terminie dobre. Czyli jeżeli sobie nie wytworzyłem właśnie jakichś powtarzalnych nawyków związanych z tym, żeby tych chipsów nie jeść, to zazwyczaj je jadłem. I ja doszedłem do takiego momentu, w którym... Nie, no serio. Doszedłem do takiego momentu, w którym ja musiałem po prostu wyrzucić wszystkie chipsy z domu, żeby ich nie jeść, bo jak gdyby granica, albo inaczej poziom wejścia w jedzenie chipsów był już na tyle trudny, bo musiałem wyjść z domu, wsiąść do samochodu, pojechać do sklepu, to już tego mi się nie chciało zrobić. Natomiast jeżeli miałem chipsy w domu i na przykład sobie mówiłem, nie, ja sobie tylko zjem jedną paczkę w piątek wieczorem, nie było opcji, zjadałem te paczki codziennie wieczorem, bo sobie tłumaczyłem, że taki miałem trudny dzień w pracy, że muszę zjeść te chipsy, bo w ten sposób po prostu sobie jakoś wynagrodzę to, że miałem taki trudny dzień w pracy. Natomiast jak tych chipsów w domu nie było, to ich po prostu nie jadłem i przestałem jeść i się odzwyczaiłem od jedzenia chipsów i dzisiaj już nie ma tak, że o kurde, Szymon, muszę zjeść chipsy, bo jak nie, to będę miał złe życie. Tylko po prostu już ich nie jem. I podobnie było z papierosami, podobnie było z innymi tam rzeczami, które jak sobie zmieniałem na przykład model żywienia z takiego mniej zdrowego na trochę bardziej, to też, jeżeli pewne rzeczy miałem w domu, no to się kończyło tym, że je jadłem. Natomiast jak ich nie było, to nie miałem aż czegoś takiego. Czyli u mnie się sprawdziło to, żeby właśnie budować systemy, które doprowadzają do pewnego celu, tak? Czyli żeby właśnie, jeżeli ja wiem, żeby nie polegać na sile charakteru, żeby nie polegać na tym, że ja mam silną wolę i na pewno się odzwyczaję, bo przecież chcę przestać jeść chipsy, tylko bardziej, żeby po prostu nie mieć okazji zjeść chipsów.
Czyli zrobić tak, żeby wszechświat, czy inaczej, chciałem powiedzieć, że wszechświat, ale nie to bzdura. Czyli robisz wszystko, żeby zewnętrzne czynniki nie miały wpływu na to, jak się zachowujesz. Czyli ograniczasz sobie możliwości wyboru. Po prostu nie mam chipsów w domu. Tak samo jak ja.
No i to jest trochę chyba dyscyplina, to jest właśnie trochę to, co powiedziałeś, takie stawianie sobie granic. I z tym stawianiem granic to też jest bardzo fajna taka historia, która jest w książce Essentialism Grega McKeowna
przytoczona. Zamówiłem z Amazona, czekam 24
No to bardzo dobrze.
Przychodzi.
Mam nadzieję, że w oryginale, a nie w tłumaczeniu polskim beznadziejnym.
W oryginale.
No więc w Essentialismie on tam przytacza taką historię, że było sobie przedszkole, które było zaraz zlokalizowane obok bardzo ruchliwej ulicy.
Aha.
No i dzieci siłą rzeczy bawiły się na kawałku tylko placu zabaw przy tym przedszkolu, nie zbliżając się za blisko tej ulicy, bo tam pędziły samochody z prędkością 80-100 na godzinę i w związku z tym no te dzieci tam nie chciały się zbliżać do tego, co było postrzegane jako niebezpieczeństwo. No i w pewnym momencie rodzice się skrzyknęli, powiedzieli, słuchajcie, to może byśmy zrobili tak, żebyśmy ogrodzili ten plac zabaw wysoką taką siatką, nie, żeby tam im piłka nie wylatywała na tą ulicę i tak dalej. No i jak rodzice to zrobili, czyli wprowadzili pewne ograniczenie przestrzeni wokół tego przedszkola, postawili wysoką siatkę, wysoki płot, to nagle okazało się, że dzieci zaczęły się bawić na całej powierzchni tego placu zabaw, tak? Nawet 5 metrów od tych przejeżdżających samochodów, no bo wiedziały, bo się zaczęły czuć bezpieczniej ze względu na to, że między tymi samochodami, które były niebezpieczeństwem, a placem zabaw, dzieliła ich taka wysoka siatka, która była nie do przekroczenia i piłka im nie przelatywała i nie dało się przejść, tak? Czyli jak gdyby postawienie granicy spowodowało, że de facto pole, takie fizyczne pole, po którym te dzieci się mogły poruszać, się zrobiło większe.
Okej.
I to myślę, że jest dobrą taką ilustracją, może alegoryczną.
Tak, dobre porównanie.
Tego, o czym rozmawiamy, że jak sobie ograniczymy pewne rzeczy, powiemy sobie, dobra, no to ja pracuję codziennie tylko między, tam nie wiem, właśnie 8 a 16 i nie dłużej, no to de facto na przykład z tego czasu pracy, który sobie ograniczymy, prawdopodobnie wyciągniemy więcej niż jak sobie powiemy, mogę sobie pracować kiedy chcę, kiedy poczuję konieczność, nie? Czy coś takiego.
Okej. To takie fizyczne stawianie granic to bardzo fajny przykład, o którym nie wiedziałem, ale mówię ci, że książka na mnie, widziałem wczoraj, przyjedzie 24, no więc będę ją co czytać w poniedziałek, to 24, tak, chyba w poniedziałek. Jeszcze jedną tam sobie zamówiłem, nie pamiętam jaką, ale dwie książki do mnie z Amazona lecą właśnie. Jedna to esencjalizm, a druga to coś innego, o czym nie pamiętam, co zamówiłem. To był, wiesz, no, przypływ chwili,
no, trudno.
Recommended users buy also this, znaczy inni użytkownicy kupują też to, bach, dobra, to też. Nie wiem, pewnie to było coś, na co czekałem i po prostu kupiłem też drugą książkę.
No, szkoda, że nie pamiętasz co.
No dobra, zaraz ci powiem.
Bo ja bym chętnie bym się dowiedział, co to, ale może w następnym odcinku podcastu.
To jest coś, na co czekałem, no zaraz zobaczę, co tam na Amazonie mi...
Nie no, sprawdź, no. Także, a ja w międzyczasie, jak Szymon sprawdza na Amazonie, jaką książkę zamówił poza Essentialism Grega McKeown'a, to jeszcze wam powiem, że jeszcze streszczę, że, no, że właśnie z naszego, chyba mogę tak powiedzieć, doświadczenia by wynikało, że budowanie systemów, czyli jakichś takich rzeczy powtarzalnych, które sprawią, że łatwiej nam będzie osiągnąć coś, jest bardziej się sprawdza niż poleganie tylko na sile woli, tak? Bo siła woli to jest coś takiego, co może być osłabione ilością decyzji, którą mamy do podjęcia danego dnia, albo nie wiem, naszym zdrowiem, które będzie nadwątlone danego dnia, albo wieloma innymi rzeczami, albo będzie pogoda nie taka. Właśnie Szymonowi się GarageBand wysypał i w związku z tym uprzejmie informujemy wszystkich fellow podcasterów, że jeżeli używacie GarageBanda do nagrywania, to może lepiej go nie używajcie, albo nie wiem, napiszcie do Apple, żeby poprawiło software. I to już nie pierwszy raz. Natomiast tak. Wróćmy, już jest, wydaje mi się, że już jest czas, żeby podsumować ten odcinek. To powiedz mi, Szymon, w takim razie w punktach takich żołnierskich, nawiązując do Jocka Willinka, co byś radził naszym słuchaczom, żeby poprawili swoją produktywność. Zwróć uwagę na to, ja tylko jeszcze tutaj otworzę nawias, bo uwielbiam otwierać nawiasy, że przez cały ten podcast nie powiedzieliśmy nic o narzędziach, co uważam, że jest bardzo dobre.
Tak, bo o narzędziach klepiemy strasznie dużo chyba, takie mam wrażenie. Co ja bym radził, patrząc na swoją, na to jak ja się bawię tą produktywnością, czy jak ja staram się poprawić swoją produktywność, no to poranna rutyna, czyli realizacja takich rzeczy, które sprawiają ci radość i powodują, że dzień się ustawi i będzie miły, fajny i efektywny. Dwa, planowanie tego dnia z dużym wyprzedzeniem, czyli może być tak, że wieczorem siadasz nad kartką papieru czy nad jakąś aplikacją, w której zarządzasz sobie zadaniami i piszesz to, co ma być zrealizowane następnego dnia, plus dajesz do tego przedziały czasowe, tak żeby dzień się wypełnił i nagle zorientujesz się, że nie jesteś w stanie zorganizować czy zrealizować wszystkiego, o czym myślałeś. Aha. I co? No i takie obudowanie się takimi granicami różnego rodzaju, czy to granicami na przykład technologicznymi związanymi z tym, że nie masz notyfikacji na telefonie, czy też granicami związanymi z tym, że nie masz chipsów w lodówce, czy piwa, czy tam czegoś tak. innego. Takimi granicami, czy takimi systemami, jak mówi Jerzy, żeby ci nie kusiło, żeby zło nie kusiło.
Tak, żeby było łatwiej.
Tak, żeby w
Albo
życiu
żeby było trudniej zrobić rzeczy, których nie chcesz robić. To
dokładnie tak. Okazuje się, że ta silna wola, wiesz, niektórzy mówią, że istnieje mięsień silnej woli. Nie wiem, czy to prawda, czy nie, no ale silna wola może się, istnieją badania, które stwierdzają, że silna wola z biegiem dnia, czy z biegiem czasu się zmniejsza, że rano
tak,
silna wola
znaczy właśnie
jest
ja myślę
mega.
Sobie, że to pojęcie tego mięśnia jest dlatego zrobione, że właśnie tak jak mięsień, silna wola się też męczy.
Tak, 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 więc jesteśmy silni rano, ale wieczorem...
A później już trochę mniej.
To trochę mniej i ta kolacja powinna być kolacja o 18, ale wiesz, o 21 jeszcze kanapka z żółtym serem. No... No, więc to tak, tak, ja bym, to są dla mnie rady. Planuj dzień i zacznij od swojej, zbuduj swoją własną dobrą rutynę na całość. Rutynę poranną, ale też rutynę po prostu w trakcie dnia. I ja bym jeszcze dodał trzecią rzecz, że mimo wszystko ten, co przekładam, jakoś transponuję, tak się mówi? Chyba tak.
No, że, można transponować, tak.
Transponuję moje doświadczenia z biegactwa, czy z biegania, czy z trenowania, że kluczowa jest zabawa w długiej perspektywie. Jeżeli przygotowujesz się do maratonu, to nie zrobisz tego w dzień przed maratonem, tylko musisz zacząć pracę na 6 miesięcy przed maratonem. Tam, no, załóżmy na 6 miesięcy, dla kogoś, kto nie trenował, może być mniej. Więc słuchajcie, to jest tak, że po prostu trzeba myśleć w długiej perspektywie i układać sobie nie sprint, a na długofalowy wysiłek, no, jak maraton, Ironman.
No dlatego też właśnie, dlatego też systemy mają znaczenie, nie? Bo wtedy jak sobie właśnie, to jest tak jak z tym treningiem biegowym, tak. Nie? Jeżeli sobie założysz, że co tydzień wybiegasz jakąś tam ilość kilometrów i będziesz to robił w poniedziałek, środę i piątek i to się będzie powtarzało przez 6 miesięcy, no to nie ma opcji, żebyś później nie przebiegł tego maratonu, nie? Bo to się zrobi praktycznie samo. Natomiast jeżeli tak różnie będzie z tym treningiem, albo właśnie, wiesz, no czasami pójdziesz pobiegać, a czasami nie, albo obudzisz się miesiąc przed, no to już może być trochę trudniej, albo wręcz niewykonalniej. I dlatego właśnie systemy pomagają, no.
Tak,
tak chciałbym... z mojej perspektywy też.
I chciałbym się rozprawić jeszcze na sam koniec z jedną wymówką, która mówi o tym, że Szymon, ja nie mam czasu na działania marketingowe, ja nie mam czasu, żeby sprzedawać nowych klientów. Ja to wszystko, ja to rozumiem, że ludzie mają mało czasu, ale założę się, że znajdziesz 15 minut dziennie na działania marketingowe albo 20 minut dziennie na sprzedaż. Więc niech to będzie codziennie 20 minut albo codziennie 15 minut. Założę się, że znajdziesz czas na to, żeby przez 10-15 minut codziennie czytać swojemu dziecku na dobranoc albo tam w trakcie dnia.
Pewnie.
Więc 15 minut.
Ale wiesz co, ja ludziom zawsze odpowiadam w takich sytuacjach, jak ktoś mi mówi, że nie ma czasu, to mówię, no to przestań oglądać telewizję i przestań wchodzić na Facebooka. I to zasadniczo załatwia ci godziny czasu dziennie bez najmniejszego problemu, jak nie więcej, nie?
Wystarczy spojrzeć, jak długo jest aktywny ekran danego telefonu i ile czasu spędzasz przed ekranem. I to się okaże, że to nie jest 15 minut, tylko raczej kilka godzin.
A na sam koniec jeszcze właśnie, jak ty tutaj też coś tam dodałeś, to ja też dodam i dzięki temu premiujemy ludzi, którzy słuchają podcastu do końca. A mianowicie tak, jeśli w ogóle myślisz o poprawieniu swojej produktywności, to tak też z moich obserwacji by wynikało, że zazwyczaj wystarczy się skupić na takich bardzo, bardzo podstawowych rzeczach, że dużo jest tego kontentu w sieci, dużo jest książek na ten temat napisanych. Tak. Bardzo łatwo jest się wkręcić w coś takiego, że pójdę, przeczytam książkę, a później drugą, a później trzecią i tu będę magistrem po prostu produktywności. Natomiast zazwyczaj wystarczy poprawić takie bardzo, bardzo podstawowe rzeczy. I ja zazwyczaj, jak z ludźmi o tym rozmawiam, to się pytam właśnie, no oglądasz telewizję, siedzisz na Facebooku, a tak, no to może jeżeli przestaniesz to robić, no to będziesz mieć więcej czasu. Jak będziesz mieć więcej czasu, no to będzie miejsce na zrobienie tych systemów, o których rozmawialiśmy. Tak. No ale co, czym, w sensie... Te systemy to czego powinny w takim razie dotyczyć? No takich podstaw. Jeżeli na przykład masz problem z, nie wiem, z planowaniem sobie zadań na dany dzień, no to może wystarczyłoby zacząć notować te zadania. I zazwyczaj ludzie mają z tym problem, bo nie notują, nie tak. zastanawiają się, tak? Więc to jest takie bardzo, bardzo bazowe. Tu nie rozmawiamy w ogóle o żadnych aplikacjach, niczym, tylko o tym, żeby w ogóle zacząć to, żeby wziąć kartkę i napisać, dobra, jutro chciałbym zrobić to i to zanotować. Albo żeby zacząć używać kalendarza, tak? Takiego elektronicznego, który ci przypomni, że masz spotkanie, bo ludzie mówią, o, ja się ciągle spóźniam na spotkania. No to ja się pytam, a czy wpisujesz spotkania do kalendarza? I bardzo często się okazuje, że no, czasami wpisuję, a czasami nie. Nie? I że to są takie podstawowe rzeczy, nie? I że zazwyczaj ogarnięcie, czy ktoś jest sprzedawcą na przykład, a nie zagląda do lejka sprzedażowego, tak? Do tam CRM-a, w którym widzi, na jakim etapie ma tą sprzedaż. No to wpisz sobie na tą listę rzeczy do zrobienia do kalendarza, raz w tygodniu zajrzyj do lejka.
Albo raz dziennie na 10 minut zajrzyj do lejka, żeby zobaczyć, jakie są szanse sprzedażowe.
Tak jest, no. I żeby właśnie, żeby skupić swoją uwagę na tym, co chcesz poprawić. I to już bardzo dużą różnicę ci zrobi.
Tak. Jerzy, bardzo dziękuję ci za ten poranny odcinek. To była bardzo fajna rozmowa.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy, zachęcając na sam koniec do odwiedzenia strony podcastpozaprawem.pl łamane na pytanie. Na razie.
Dziękujemy.
Chciałbym ci serdecznie podziękować za wysłuchanie tego odcinka podcastu Poza Prawem. Jeżeli nas słuchasz na urządzeniu Apple, na iPhone albo na iPadzie, to bardzo cię proszę w aplikacji podcasty oceń nasz podcast, albo w iTunesie, jeżeli na Macu nas słuchasz, to oceń nasz podcast, kliknij 5 gwiazdek, napisz jedno zdanie, dlaczego uważasz, że to jest dobry podcast. I najlepiej podziel się wiedzą o tym, że ten podcast istnieje, z kimś, kogo lubisz i kto twoim zdaniem mógłby skorzystać na tych treściach, które w podcaście Poza Prawem poruszamy. Jeżeli nie słuchasz nas na sprzęcie Apple, to też możesz zostawić recenzję naszego podcastu w aplikacji na przykład Google Podcasts. Oraz bardzo, bardzo gorąco zachęcamy do tego, żebyś również komuś, kogo lubisz, polecił nasz podcast. Jednej osobie wystarczy. Dzięki temu nasz podcast będzie słuchany przez coraz większą ilość ludzi i dzięki temu coraz szersze kręgi będzie zataczała wiedza, która w tym podcaście na pewno sobie gdzieś tam drzemie. Dzięki bardzo i wszystkiego dobrego.